Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Znamienne słowa, które zostały wypowiedziane 43 lata temu o godzinie 18:44 na balkonie bazyliki, bo wówczas pojawił się kardynał Felici, który wypowiedział te słowa: zwiastuję wam radość wielką, mamy papieża. I dokładnie w 43. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża 264. Ojca Świętego w historii Kościoła, który przyjął imię Jan Paweł II, którego pontyfikat trwał blisko 27 lat. Chcemy podjąć temat, który brzmi: jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Bardzo serdecznie, księże profesorze, witam, pozdrawiam, dziękując za pierwszą część naszego spotkania i prosząc o kontynuację tych myśli w drugiej części.
Szczęść Boże. Także bardzo serdecznie dziękuję za pierwszą część.
Tak, a spoglądając na ten pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, pontyfikat niezwykły pod wieloma względami, i tak spoglądając i rozmawiając z księdzem profesorem na temat naszego zagadnienia, to tak dochodzimy do wniosku, że każdy z elementów mógłby być przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, dlatego też nie jest to proste, łatwe zadanie, które sobie dzisiaj postawiliśmy, aby obejrzeć, wyartykułować, zwrócić uwagę właśnie na bogactwo, tak, wielkie bogactwo tych przemian, które dokonały się po 1978 roku. Postać Ojca Świętego, no, niebywała. Łączył on jakże wiele funkcji. Czuwał nad przykazem dogmatycznym, ale równocześnie działał na poziomie dyplomacji, polityki. Już w pierwszych latach pontyfikatu stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej rozszerzyły się o 88 nowych państw. Na audiencjach w Watykanie Jan Paweł II przyjął ponad 400 szefów państw oraz koronowanych głów, prawie 200 premierów i tyle samo ministrów spraw zagranicznych. Dziennie wygłaszał 3-4 przemówienia, mianował około 2/3 światowego episkopatu, dokonał 482 kanonizacji, ponad 1300 beatyfikacji. Był inicjatorem kilku ważnych inicjatyw duszpasterskich, takich jak Światowe Dni Młodzieży czy Światowe Spotkania Rodzin oraz religijnych, jak Światowy Dzień Modlitw o Pokój z udziałem przedstawicieli 13 religii. Tu można byłoby wymieniać jeszcze wiele, wiele, wiele innych spraw. Księże profesorze, dla księdza. Ksiądz profesor także zajmuje się od strony naukowej osobą świętego Jana Pawła II w ramach Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Wykłady z dziedzictwa myśli Jana Pawła II. Zatem ta postać jest, myślę, że z wszech stron bliska księdzu profesorowi. I gdyby ksiądz profesor miał wskazać takie główne elementy właśnie tych przemian, które dokonały się za sprawą pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, to na jakie ksiądz profesor by wskazał?
Najpierw chciałbym króciutko odnieść się do tego poczucia bliskości z Janem Pawłem II, bo rzeczywiście ono we mnie jest, a jest uwarunkowane tym, że ja swoją drogę do kapłaństwa w seminarium rozpoczynałem niemal wraz z rozpoczęciem pontyfikatu Jana Pawła. Wstąpiłem do zgromadzenia 26 sierpnia 1976 roku. W roku 78, w październiku, rozpoczynałem drugi rok studiów seminaryjnych. I właśnie wtedy, wracając z mszy w katedrze poznańskiej, z takich egzekwii żałobnych za świętej pamięci kardynała Filipiaka, które odbywały się w katedrze poznańskiej, bo ksiądz kardynał był duchownym archidiecezji poznańskiej, wracając z tej mszy, dowiedzieliśmy się na furcie naszego seminarium od pana portiera, który z taką mieszanką wzruszenia, łez i radości zarazem mówił nam: chłopcy, Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Traktowaliśmy to jako wiadomość absolutnie wtedy nieprawdopodobną. Ale oczywiście po chwili okazała się, że jest prawdziwa, że jest stuprocentowo pewna i rozpoczęło się poznawanie pontyfikatu, a poprzez poznawanie tego pontyfikatu poznawanie Kościoła. I ja chcę powiedzieć, że dla mnie osobiście Ojciec Święty był pierwszym profesorem teologii, był moim rektorem, ojcem duchownym, w tym sensie, że od niego uczyłem się tego, co dla mnie było i mam nadzieję pozostaje najważniejsze i decydujące. Uczyłem się spojrzenia na Boga, na Kościół, na człowieka, na Polskę także. Jeżeli dzisiaj spoglądamy właśnie z tej perspektywy 43 lat po wyborze Jana Pawła na świat tamtego czasu, to myślę, że był to świat z jednej strony w bardzo mocnym stopniu naznaczony poczuciem wolności, poczuciem pragnienia wolności. To było oczywiście cechą dominującą naszej części świata, Europy Środkowo-Wschodniej, państw oddzielonych żelazną kurtylą od świata wolnego. Ale zauważmy, że to pragnienie wolności było także cechą tej części świata, która była dotknięta neokolonializmem, a więc krajów Ameryki Łacińskiej, krajów Afryki, krajów azjatyckich niektórych. I to poczucie wolności było niezwykle istotne. Ale myślę, że bardzo znaczącą cechą tego świata, uświadamianą lub nieuświadamianą, o czym nie wspomniałem bezpośrednio w tej części naszej rozmowy telewizyjnej, ale wydaje mi się, że to jest rzecz niezwykle istotna, było poczucie lęku. No właśnie żelazna kurtyna, stan jeszcze dogasającej zimnej wojny, podziały w świecie, niepewna stabilizacja polityczna, sytuacja trudności ekonomicznych, mity dotyczące bomby demograficznej, pojawiające się zaczątki ruchu na rzecz ochrony środowiska, to wszystko powodowało narastające lęki. I dlatego zauważmy, że właśnie naprzeciw tym lękom wyszedł Jan Paweł II w swojej inauguracyjnej homilii 22 października, kiedy właśnie rzucił te niezapomniane słowa: nie lękajcie się. Inną cechą tego świata, wspomnę jeszcze tutaj o dwóch takich cechach, był niezwykły dynamizm. Dynamizm, który przyspieszył w sposób, to taka akceleracja tego dynamizmu świata drugiej połowy XX wieku w sferze technologii, nauki, komunikacji, no jest czymś po prostu niesłychanym rzeczywiście. I teraz papież stawał w obliczu właśnie też tego problemu dynamizmu świata. I wreszcie cechą jeszcze jedną, którą myślę, że warto wymienić i która znalazła bezpośredni oddźwięk w pontyfikacie Jana Pawła, to było pragnienie dialogu. Świat, który żył w lęku, no mógł być światem zamkniętym w sobie i żyjącym w tym lęku albo próbującym podjąć dialog. I te elementy, pragnienie wolności, przezwyciężenie lęku, odpowiedź na dynamizm świata i wreszcie odpowiedź na potrzebę dialogu. Myślę, że to są jedne z elementów, które można dostrzec w pontyfikacie Jana Pawła jako próbę odpowiedzi, a raczej dania propozycji światu, jak pozyskać te wartości, których pragnie.
Kiedy zastanawiamy się nad przestrzeniami oddziaływania świętego Jana Pawła II na społeczeństwa poszczególnych części świata, Europy, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, w szczególności w wymiarze kulturowym i społecznym, podkreślić należy głównie przekazy jego nauczania. Tym głównym przekazem to antropologia skoncentrowana na godności osoby ludzkiej, poszanowanie wolności, wartości życia, dialogu ukierunkowanego na budowanie cywilizacji miłości. To te rzeczywistości jakże ważne. Zresztą tutaj na tej antropologii może zatrzymajmy się, bo kiedy zapytano Ojca Świętego, kto doprowadził do upadku komunizmu, to papież Polak przy tych licznych okazjach, kiedy mu zadawano to pytanie, wskazywał na błąd antropologiczny komunizmu, odpowiadając w 1995 roku właśnie na to pytanie, kto obalił komunizm, powiedział, że skromnie, że upadł dlatego, ponieważ wpisany był w niego błąd antropologiczny, czyli błędna koncepcja człowieka. I jakże również na ten element antropologiczny jego nauczanie, jego encykliki eksponują.
Tak, to rzeczywiście jest jeden z centralnych wątków nauczania papieskiego. Z jednej strony demaskacja tej aberracji, tego błędu antropologicznego, a z drugiej strony proklamacja blasku prawdy o człowieku. Błąd antropologiczny w systemie komunistycznym, mówiąc oczywiście wielkim skrótem, polegał przede wszystkim na zdegradowaniu jednostki, na wypromowaniu roli kolektywu. To jest jedna cecha tego błędu. Drugą cechą, może jeszcze bardziej istotną, jest to, że człowiek w rozumieniu materialistycznym, marksistowskim, został oderwany od stwórcy, a stworzenie bez stworzyciela zanika, jak mówił Sobór Watykański II, co cytował Jan Paweł II chociażby 30 lat temu w Koszalinie, kiedy rozpoczynał nauczanie o dekalogu, to przesłanie, które nam zostawiał 30 lat temu. Przytoczył właśnie wówczas ten fragment nauczania Soboru Watykańskiego II. Kto wie zresztą, czy nie były to słowa jego własnego autorstwa. Stworzenie bez stworzyciela zanika. Marksizm, jak wiemy doskonale, dokonał detronizacji Boga, stawiając w to miejsce człowieka, ale jednocześnie postawiony człowiek nie miał się już ku czemu rozwijać, bo nic ponad nim nie było, a więc rozwijał się w stronę tego, co było poniżej człowieka. Rozwijał się w stronę stosunków społeczno-ekonomicznych. I mówiąc jednym wielkim skrótem, ten projekt ubóstwienia człowieka kończył się faktycznie ubestwieniem istoty ludzkiej, zejściem do poziomu poniżej ludzkiego. I ten błąd antropologiczny, który polega na odrzuceniu prawdy o człowieku, zakłamaniu jej w najgłębszym wymiarze, relacji do Boga, prawdy osoby ludzkiej, prawdy godności osoby ludzkiej. To wszystko było wielokrotnie przez Ojca Świętego oczywiście krytykowane, oczywiście demaskowane. Zauważmy, że ten sam błąd antropologiczny, o czym może warto powiedzieć, pojawia się dokładnie dzisiaj w zmutowanej nieco formie, tak jak wirus. Pojawia się w zmutowanej formie, ale jeszcze groźniejszej, bo pojawia się w tym samym wymiarze w gruncie rzeczy oderwania człowieka od stwórcy. Przecież cała ta absurdalna ideologia gender proklamuje w gruncie rzeczy przede wszystkim to, że człowiek nie jest stworzony mężczyzną i kobietą, tylko że człowiek stwarza sam siebie w postaci kilkuset, już w tej chwili 250 orientacji seksualnych. To jest dokładnie, przepraszam, powielenie schematu marksistowskiego. I oczywiście w tej sytuacji nie liczy się absolutnie osoba ludzka. Kiedy spoglądamy do podręczników, materiałów propagandowych tej ideologii współczesnej, to proszę zauważyć, nie spotkamy się tam z pojęciem osoba ludzka. Spotkamy się co najwyżej z pojęciem absurdalnym osoba LGBT plus czy minus, czy cokolwiek. Wracam do tego, że papież to demaskował, ale równocześnie, co może jest jeszcze istotniejsze, ukazywał nam blask prawdy o człowieku. Pokazywał człowieka jako podmiot
pośród przedmiotów, jako kogoś, kto istnieje inaczej i wyżej zarazem w stosunku do otaczającego go świata. To jest prosta myśl, ale zauważmy, że ona wyklucza całkowicie jakąkolwiek zgodę, przyzwolenie na manipulację człowiekiem, na instrumentalizację, czy to w relacjach biologicznych, czy w relacjach seksualnych, czy w relacjach społecznych, ekonomicznych, czy politycznych, czy medialnych. To stwierdzenie, że człowiek jest podmiotem pośród przedmiotów, nie pozwala też na zgodę, na jakąkolwiek tak zwaną ekologię głęboką, czyli absurdalne równanie człowieka ze światem zwierząt, a zwierząt ze światem człowieka. Papież uczył nas i przypominał nam, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. To znaczy, że nie tylko, że człowiek jest stworzony przez Boga, ale że odnajduje swój najgłębszy sens życia w wymiarze paschalnym. A więc jeżeli spotykamy się, a każdy z nas się spotyka z rzeczywistością cierpienia, z rzeczywistością jakiejś zdrady, opuszczenia, samotności, to możemy te elementy naszego życia uczynić wartością, ale wtedy, kiedy staniemy z nimi pod krzyżem Chrystusa. To jest niezwykle ważne przesłanie, można powiedzieć typowo chrześcijańskie, wyłącznie zarezerwowane dla chrześcijaństwa, dla chrześcijaństwa, ale właśnie to jest wezwanie niezwykle dzisiaj aktualne. A więc rzeczywiście ten klucz antropologiczny to jest podstawa, przy czym oczywiście mówiąc o tym kluczu antropologicznym trzeba by było go rozwijać dalej, ukazując cały wymiar społeczny, wspólnotowy, rozumienie wspólnotowości, rozumienie właśnie wspólnoty, która opiera się zdaniem Karola Wojtyły i Jana Pawła II na bezinteresownym darze z siebie samego. Dlatego, że to jest istotą więzi wspólnotowych. Być bezinteresownym darem, dawać siebie w darze i przyjmować dar drugiego. To jest klucz do zrozumienia relacji małżeńskich, do relacji społecznych, do relacji narodowych. To powinien być klucz do rozumienia także rzeczywistości społecznej, szeroko rozumianej. Rzeczywiście ten klucz antropologiczny jest na pewno sprawą absolutnie centralną w przesłaniu papieskim.
Spoglądając na spuściznę, również tą duchową spuściznę, którą pozostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II, zauważmy następujące sprawy. Papież z Krakowa wywarł jakże wielki wpływ na rozwój kultu miłosierdzia Bożego w Kościele poprzez encyklikę Dives in Misericordia, beatyfikację, kanonizację, apostołki miłosierdzia świętej siostry Faustyny aż do zawierzenia świata w Bazylice Łagiewnickiej Bożemu Miłosierdziu. To ta sprawa, na którą chcemy zwrócić uwagę. Papież Polak wprowadził nowe tajemnice różańcowe listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae, ogłoszonym dokładnie w 24. rocznicę pontyfikatu. Kolejna spraw to papież pielgrzym, 104 pielgrzymki odbyte Ojca Świętego, 8 do naszej ojczyzny. To szczególny również moment, kiedy Ojciec Święty niósł także umocnienie, niósł pokrzepienie, jakże rejony, które tego potrzebowały, ale to również i pewnego rodzaju czerpanie z doświadczenia tych konkretnych narodów, do których papież przybywał. To Światowe Dni Młodzieży, na które także zwracaliśmy uwagę w pierwszej części naszego spotkania, to nowa ewangelizacja, którą także w ogóle samo pojęcie ukuł Ojciec Święty Jan Paweł II, ale to również opcja na rzecz ubogich. Jan Paweł II nawoływał do przeciwstawiania się kulturze konsumizmu, utilitaryzmu, marnotrawstwa. To również zwróćmy uwagę katechizm Kościoła katolickiego, który jest jakże bliski rodzinie Radia Maria poprzez niemalże codzienne rozważanie w ramach kateches poszczególnych punktów prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. To również właśnie za pontyfikatu Jana Pawła II. Zwróćmy również uwagę, że takim spiritus movens powstania katechizmu posoborowego był kardynał Józef Ratzinger. Jeśli jesteśmy przy katechizmie, to również zwróćmy uwagę na nowy kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. To również spuścizna pontyfikatu Jana Pawła II.
Tak, wymienione tutaj przez ojca tematy, inicjatywy, dokumenty To są kamienie milowe w dziejach współczesnego Kościoła. I ja może zwróciłbym uwagę tutaj w takim krótkim komentarzu na dwie czy trzy sprawy. No najpierw może na te dwa tematy wyodrębnione tutaj bardzo wyraźnie, miłosierdzie i opcja na rzecz ubogich. Jan Paweł II, jak wiemy doskonale, napisał encyklikę o Bożym Miłosierdziu, w której ukazywał miłosierdzie jako szczególną koncentrację Boga na godności człowieka. Pisał właśnie, analizując, egzegezując przypowieść o miłosiernym ojcu i synu marnotrawnym, że ta miłość ojca do syna, która wynika z samej istoty ojcostwa, niejako skazuje ojca na troskę o godność syna. Wspominam o tym z dwóch względów. Raz, żeby dostrzec pewien związek między tym, co przed chwilą było tutaj podjęte przez nas w tej rozmowie jako temat godności osoby ludzkiej, że ten temat rzeczywiście był obecny, realnie obecny w rozważaniach papieskich. Miłosierdzie jest szczególnym skoncentrowaniem się Boga na godności człowieka. Bóg po prostu wychodzi z racunkiem dla godności człowieka. Nie użala się nad człowiekiem, ale ratuje tę godność, przywracając ją, ale przywracając nierozerwalnie poprzez działanie przemieniające, dokonujące metanoi, zmiany ludzkiego życia. To jest ważny element. Dlatego, że dzisiaj wydaje mi się niejednokrotnie, oczywiście mogę to położyć na karb swoich subiektywnych odczuć, ale wydaje mi się, że wielu z nas jakby usłyszało w ostatnich latach po raz pierwszy to słowo miłosierdzie, przy czym dokonuje zarazem pewnej banalizacji miłosierdzia. Słyszymy, przepraszam, że tutaj posłużę się jednym czy drugim przykładem, może dla niektórych trudnym do zaakceptowania, ale na przykład słyszymy głosy dotyczące tak zwanych uchodźców. Dla niektórych, no po prostu ludzi najeżdżających naszą kulturę, naszą cywilizację, i słyszymy głosy mówiące o miłosierdziu w stosunku do tych ludzi. Miłosierdziu, które ma, no po prostu przyzwalać na to, że każdy obcy ma prawo wejść do mojego domu. No przyznam się szczerze, nie zmieniając na dodatek swoich zwyczajów. Przyznam się szczerze, że nie bardzo znajduję taką postawę w kategoriach miłosierdzia. Słyszymy czasem o akceptacji ludzi żyjących w pogmatwanych, dramatycznych, rzeczywiście nie zawsze z własnej winy wynikających związkach już pozamałżeńskich. Słyszymy o potrzebie miłosierdzia dla tych ludzi. Wydaje mi się, najkrócej rzecz ujmując, że jest to jakaś wielka, straszliwa wręcz banalizacja miłosierdzia. Przecież mówimy w koronce do miłosierdzia: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. To jest cena Bożego miłosierdzia. Taka jest cena miłości Ojca do każdego z nas, wyrażającej się w tym pochyleniu się nad godnością człowieka, że On ratuje naszą godność, posyłając swojego Syna na krzyż. Chrystus podejmuje tę mękę po to, aby nas ocalić. I taka serdeczna prośba do nas wszystkich, żebyśmy naprawdę nie banalizowali tego pojęcia miłosierdzia. Sprawa druga. Ojciec wspomniał o opcji na rzecz ubogich. No właśnie, Jan Paweł II autentycznie angażował się zarówno od strony przepowiadania, ale też przecież od strony bardzo praktycznej. Zauważmy, najpierw może jeden drobny szczegół, a drugi nieco większy, zdecydowanie większy. Ten jeden drobny szczegół wyraża się w tym, że w czasie każdej na przykład pielgrzymki do Polski, wiemy, że po 89 roku niektóre media, no trudno je nazwać polskimi, ale polskojęzyczne, zaczęły podliczać koszty pielgrzymek papieskich. Nie zwracano uwagi na to, że to, co było tym kosztem pielgrzymki, było w gruncie rzeczy pewną darowizną dla społeczeństwa, dla narodu. Nie mówiąc o tym, że Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski, niejednokrotnie przywoził ze sobą konkretne dary. Przekazywał sprzęt medyczny, przekazywał różnego rodzaju środki pomocowe. To była pewna pomoc na rzecz ludzi potrzebujących. Warto przypomnieć, że w czasie wielkiego jubileuszu tysiąclecia, drugiego tysiąclecia, Jan Paweł II zaapelował do przywódców narodów bogatych, państw bogatych, o to, aby oddłużyły świat zadłużony, świat ten trzeci świat. I wiele państw zareagowało na to. Nie wiem, ile miliardów zostało wtedy darowanych tym krajom trzeciego świata. To były oczywiście długi wyrażające się w oprocentowaniu. To była pewna część tych długów, ale niemniej jednak i tak było to gestem gigantycznym, niespotykanym przecież w dziejach. I znowu mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, jakbyśmy dzisiaj dopiero nagle zauważyli w działaniach Kościoła nieporównywalnie, przepraszam, ale powiem to w ten sposób, nieporównywalnie mniejszych, nieporównywalnie skromniejszych, jakieś wielkie, przełomowe wydarzenia w tym zakresie. Jeżeli chcemy spojrzeć na realną i wyrażaną na szeroką skalę opcję na rzecz ubogich, spójrzmy na pontyfikat Jana Pawła. I wreszcie trzecia, ostatnia już rzecz, dokumenty, o których ojciec wspomniał, że zarówno kodeks prawa kanonicznego, jak i katechizm Kościoła to są dokumenty naprawdę milowe, które uporządkowały w Kościele wiele spraw od strony doktrynalnej i od strony zarazem dyscyplinarnej. Pamiętam, jak właśnie w naszej uczelni, w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej świętej pamięci kardynał Grocholewski, który był praktycznie twórcą tego kodeksu, dzielił się swoim zdziwieniem, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, zlecając mu to zadanie, był bardzo żywo zainteresowany pracami nad kodeksem i kardynał sądził, że po prostu będzie relacjonował Ojcu Świętemu te prace nad kodeksem na zasadzie milczącej aprobaty Jana Pawła, a tymczasem Ojciec Święty ingerował w niektóre teksty, w niektóre zapisy, stawiał pewne sugestie czy propozycje, on angażował się realnie. Podobnie zresztą było z katechizmem Kościoła, który faktycznie znowu był dziełem w gruncie, w głównej mierze kardynała Ratzingera, ówczesnego kardynała Ratzingera, ale przecież Ojciec Święty się bardzo mocno w to angażował. On nie był papieżem stojącym z boku, uruchamiającym jedynie jakieś siły sprawcze. On był tym, który realnie, intelektualnie, duchowo, osobowościowo wspierał każdy z tych wysiłków. A więc zarówno pewne tematy teologiczne, inicjatywy pastoralne, jak i wreszcie dokumenty doktrynalne, to naprawdę było i pozostaje dziełem, realnym dziełem świętego Jana Pawła II.
Pozostając przy tej tematyce różnych dokumentów, to zwróćmy uwagę także na zbiór dokumentów, a dokładnie na całą reformę Kościoła w jakże dużej mierze, którą był Sobór Watykański II. Tutaj w pierwszej części już delikatnie ten temat żeśmy zasygnalizowali i tutaj taka była też sugestia, aby podjąć go w drugiej. Jak przeżywanie Kościoła w perspektywie Soboru II Watykańskiego tutaj ukazywał nam, jak także zapraszał nas do tego, aby to nauczanie Soboru wcielać w życie, wcielać w praktykę dnia codziennego, tak aby faktycznie Sobór, który przez wielu może nie był do końca zrozumiany, a może to niezrozumienie po prostu polegało na tym, że nie był on do końca poznany i wcielony w codzienność naszą.
Tak, to jest temat, myślę, bardzo ważny z wielu względów. Zacznę może od tego, że święty Jan Paweł II jako Karol Wojtyła, arcybiskup Karol Wojtyła, kardynał, uczestniczył czynnie w Soborze Watykańskim II. Jesteśmy w stanie dość szeroko opisać tę jego aktywność. Uczynił to ksiądz profesor Robert Skrzypczak w swojej znakomitej monografii, w której przedstawia wystąpienia Karola Wojtyły na Soborze Watykańskim, ukazuje ogrom jego prac. Karol Wojtyła był bardzo aktywnym uczestnikiem Soboru, zwłaszcza pracował nad konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, bodaj, jeżeli tak można zważyć, bodaj najważniejszym, albo jednym z najważniejszych, mówiąc ostrożniej, dokumentów Soboru Watykańskiego II. To jest jedna rzecz. Na marginesie warto może zauważyć, że kardynał, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który oczywiście przewodniczył delegacji polskiej, każdego razu, kiedy konsultował się z pozostałymi członkami polskiej delegacji, szczególną rozmowę osobistą odbywał z Karolem Wojtyłą. Dlatego, że wiedział doskonale, wyczuwał to i wiedział po prostu, że Karol Wojtyła jest tutaj tym, który najczęściej, najbardziej wyraziście zabiera głos na Soborze Watykańskim II, jeżeli chodzi o polską delegację. Sprawa druga. My musimy rzeczywiście pamiętać o tym, co przypominał papież Benedykt XVI, że Sobór Watykański II był z jednej strony wydarzeniem kościelnym, autentycznie eklezjalnym, z drugiej strony był wydarzeniem medialnym. I został przekazany światu w postaci medialnej, która niejednokrotnie deformowała autentyczny wizerunek Soboru Watykańskiego II. Sprawa trzecia. To myślę, że musimy odróżnić to, co było autentycznym duchem Soboru i jego literą zapisaną w dokumentach, od tego, co dokonało się w ramach wdrażania prac soborowych do kościołów lokalnych już po soborze. A więc sobór i reforma posoborowa. W Polsce dzięki błogosławionemu kardynałowi Wyszyńskiemu ten okres implementacji prac soborowych do realiów polskich po pierwsze był bardzo, no, można powiedzieć, w stosunku do Zachodu spowolniony z różnych względów. Zarzucano na przykład prymasowi, że nie opublikował szybko, nie wdrożył reformy liturgicznej. Nie mógł tego zrobić, no, z przyczyn, można powiedzieć, bardzo praktycznych. W Polsce nie było możliwości wydrukowania nowych mszałów. Drukowano je we Francji, u pallotynów we Francji, ale przewiezienie tych mszałów takiej ilości do Polski było bardzo trudne ze względu, no, właśnie na żelazną kurtynę, która nas wtedy dzieliła. A więc ta implementacja soboru do Polski przebiegała stosunkowo w sposób spowolniony. Do tego prymas Wyszyński w sposób genialny łączył reformy nowatorskie soboru z tradycyjną pobożnością i duchowością. I zrobił po prostu, połączenie rzeczy starych i nowych i starych w jedną całość. Mówię o tym dlatego, że no właśnie dzisiaj przeżywamy często taką sytuację, w której, tak mi się przynajmniej wydaje, w związku z pewnymi nadużyciami, z pewnymi perturbacjami, z pewnymi epizodami, które się dzieją, czasem może ciągiem tych epizodów, wydaje się, że dokonuje się jakaś próba zdeprecjonowania całego Soboru Watykańskiego II, potraktowania go jako jakiejś pomyłki, jakiegoś okresu błędów i wypaczeń. Takie głosy podejmują ci, którzy co najwyżej obserwują pewne wydarzenia posoborowe, widzą pewne zdarzenia, które dzisiaj się dzieją, czy dzieją się na Zachodzie, czy zaczynają się dziać w Polsce, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, to nie jest realizacja soboru, to jest wypaczanie soboru. Chciałbym właśnie, no, wręcz zaproponować, żebyśmy spróbowali sięgnąć do tych dokumentów soborowych, przekonać się, jaką one miały treść. Sięgnijmy do właśnie konstytucji Gaudium et Spes, nad którą szczególnie pracował, czyli konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, nad którą szczególnie pracował Karol Wojtyła. Sięgnijmy i przekonajmy się, że to są dokumenty faktycznie bezcenne, że to są dokumenty naznaczone działaniem Ducha Świętego, a zarazem, że to są dokumenty na wskroś nowoczesne, podejmujące niezwykle ważne tematy. A więc sięgnijmy autentycznie do Ducha Soborowego i ostatnie, już przepraszam za długość wypowiedzi, ostatni taki akapit. Zwróćmy uwagę na to, że papieże soborowi Jan XXIII i Paweł VI to są święci naszego Kościoła. Papież, który po nich nastąpił, który był aktywnym uczestnikiem soboru i realizował ten sobór po śmierci Pawła VI, czyli od 78 roku, to jest także święty naszego Kościoła, a imię jego Jan Paweł II.
Jak zmienił się świat po 16 października 1900 1978 roku. Tak brzmi temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, Chrystusowiec. Serdecznie dziękujemy, księże profesorze, za zarysowanie nam tej perspektywy, na kanwie której bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej rozmowy, naszych drogich radiosłuchaczy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 5 minut po godzinie 22. Habemus Papam. Niech ten utwór wybrzmi na antenie Radia Maryja w tym szczególnym dniu 43. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Ja wiem, konklawę wybór utajniony, na placu nieprzebrany tłum. Watykan, oczy świata tu zwrócone, a mnie ciekawi, co on czuł. Czy jakiś głos wewnętrzny go ostrzegał, że ciężar ten jest ponad siły? Czy to dlatego w przeddzień już w kolegium nie mówił nic, był jakiś inny? A kiedy czarny dym nad bazyliką bezchmurne niebo wciąż zlatał, czy coś przeczuwał widząc swe nazwisko pośród dostojnych kandydatów? Czy w głębi duszy się spodziewał tego, bo przecież miał być papież włoski, gdy słyszał głos prymasa Wyszyńskiego, gdy cię wybiorą, musisz przyjąć dla Polski. Klawe głosy się krzyżują, już ósme głosowanie trwa. Już elektorzy bliski kres zwiastują, a ja tak myślę, czy się bał? Co czuł, gdy Maksymilian de Fürstenberg, którego cenił tak Wojtyła, podszedł i objął go i szepnął w przerwie: Bóg tutaj jest i ciebie wzywa.
Co czuł, gdy małą chwilę po wyborze w ciszy, co prosto w serce kłuje, trwał pochylony, zgięty pod ciężarem, nim nie powiedział: przyjmuję. I te pamiętne słowa na balkonie, które Italia wielbić chce. Nie wiem, czy będę umiał się wysłowić w waszym, naszym języku włoskim, gdy się pomylę, poprawcie mnie.
Wszystkie
9 minut po godzinie 22. Jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku? Temat naszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, Chrystusowiec. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Jan z Radomia. W moim środowisku jest taki problem, który bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Może się akurat wyjaśni tą rozmową. Mianowicie Jan Paweł II 30 dni bodajże po rozpoczęciu pontyfikatu znalazł się, poszedł do bożnicy po prostu i tam wyciągnął rękę do Żydów. Mówi się, że zaprosił Żydów do Polski, a ci w bardzo krótkim czasie, co potwierdził jeden z tuzów finansjeli izraelskiej, skolonizowali nam ojczyznę i zabrali, co się tylko dało. Czyli mówi się w moim środowisku, że papież jedną ręką oddał nauki moralne, ale drugą ręką spowodował tym zaproszeniem Żydów do Polski, spowodował utratę majątku narodowego, tak powiedzmy. Bo przecież wiadomo, począwszy od gasików i innych takich, a skończywszy na wielu, wielu dziesiątkach, których nazwisko do dzisiaj, prawda, tam pokątnie czy bardziej publicznie poznajemy. Oni nam odebrali majątek narodowy. Bardzo proszę o wypowiedź w tej sprawie.
Panie Janie, pozdrawiamy serdecznie. Księże profesorze, bardzo proszę.
Bardzo trudno jest mi ustosunkować się do tej wypowiedzi z tego względu, że naprawdę nie widzę żadnego związku przyczynowo-skutkowego między odwiedzinami synagogi a tak zwanym zaproszeniem Żydów do Polski. To, że papież odwiedził synagogę, było właśnie wkalkulowane też, znaczy wkalkulowane to jest złe słowo, bo tutaj od razu się pojawia jakaś sugestia właśnie spiskowa. Było konsekwencją, no po pierwsze powiedziałbym samej Ewangelii, która przecież wyrastała z odwiedzin Chrystusa w synagodze, z nawiązywaniem kontaktu, z nawiązywaniem dialogu. Ten temat dialogu pojawił się bardzo mocno na Soborze Watykańskim II. On został podjęty też przez Jana Pawła II w pierwszej jego encyklice. Ja pozwolę sobie przywołać tutaj fragment Redemptor Hominis. On nie dotyczy, ściśle rzecz mówiąc, dialogu międzyreligijnego, ale dotyczy dialogu ekumenicznego. Ale myślę, że można go potraktować zarówno w odniesieniu do jednej, jak i do drugiej sprawy. Mianowicie papież pisał w tej encyklice, działalność ekumeniczna oznacza otwartość, zbliżenie, gotowość dialogu, wspólne szukanie prawdy w jej pełnym znaczeniu ewangelicznym i chrześcijańskim, ale żadną miarą nie oznacza i nie może oznaczać zacierania granic tej prawdy wyznawanej i nauczanej przez Kościół. A więc skończmy, proszę Państwa, powiem tak, z uleganiem takim głosom, że dialog ekumeniczny czy dialog międzyreligijny realizowany przez świętego Jana Pawła II był jakimkolwiek ustępstwem zarówno w doktrynie Kościoła, w dyscyplinie Kościoła, że był jakimkolwiek uszczerbkiem wywieranym na mistycznym ciele Chrystusa. A naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć takiej koncepcji, jakoby wizyta Ojca Świętego w synagodze, która miała charakter stricte właśnie religijny, nawiązania dialogu religijnego, poszukiwania otwartości, szukania wspólnego szukania prawdy w jej pełnym znaczeniu, bez jakiegokolwiek rezygnowania choćby z fragmentu prawdy głoszonej przez Kościół katolicki, żeby to miało jakieś przełożenie na tak zwane wpuszczenie Żydów i finansjery żydowskiej do Polski. No, przepraszam, nie chcę tutaj ironizować w sposób jakiś nietaktowny, ale ta ta sugestia ma takie same znamie prawdopodobieństwa jak sugestia, że Ojciec Święty zaprosiłby, powiedzmy, do Polski ufolutków i oni są odpowiedzialni za niszczenie polskiego klimatu i środowiska naturalnego. No nie ulegajmy tutaj jakimś teoriom spiskowym, które naprawdę nie mają żadnego podłoża realistycznego. Raz jeszcze podkreślam, wizyta papieża w synagodze jest konsekwencją zarówno Ewangelii i działania samego Chrystusa, jak i realizacji ducha Soboru Watykańskiego II, ma charakter ściśle religijny, a przeskok od tego wydarzenia do jakichś spraw dotyczących zawłaszczenia przez finansjerę żydowską majątkiem polskim, no jest po prostu przeskokiem niepojętym, dosłownie niepojętym.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Halo? Tadeusz Magaz, ksiądz. Chciałem sobie włączyć się do rozmowy, do tej spotkania z księdzem Pawłem. Już jestem na tamtych...
Księże Tadeuszu, już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Tak, księże Pawle, pozdrawiam serdecznie, gratuluję. Tak bym powiedział, że po raz pierwszy ktoś, kto wyraźnie powiedział jako duchowny o postawie naszej wobec uchodźców i co pojęcie miłosierdzia. Rzeczywiście to czytelne, jasne określenie dla nas. To oczywiście dla nas to zrozumiałe, a wracam dla niektórych, myślę, że nawet naszym przełożonym. Jakoś tego brakowało tej rozwagi, by tak powiedzieć. No nie każdy do naszego domu może przyjść, kto chce i prawda, i tam się szarogam się. Stąd też za to bardzo ci dziękuję, Paweł, bo to za oczekiwać się takiego głosu, a to czyjeś ty, no to tym bardziej ogromny szacunek. I to warto też wspomnieć właśnie Ojciec Święty, a kwestia robotników, sprawy społeczne. To też dla nas była wielka pomoc. To nawet już pasterzy ludzi pracy. To spotkanie też się tego światem, tym właśnie robotniczym, zawsze dla nas był takim znaczącym. Jak myślę, że również spotkanie Ojca Świętego albo wizyta Ojca Świętego w Auschwitz. To oczywiście tak byłoby to takie potrzebne nam w takich właśnie tamtych sytuacjach. Dlatego tylko tyle, skracam, żeby jeszcze inni mogli coś słowo powiedzieć. Pozdrawiam Was i naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję za te dwa wątki, które tak podkreśliłem. Dobrze, podkreśliłem. Szczęść Wam Boże.
Bóg zapłać, księże Tadeuszu, pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie także pozdrawiam i bardzo dziękuję za całą życzliwość. Nie pierwszy, nie jedyny raz oczywiście okazywaną, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja całkowicie też rozumiem tutaj ten akcent dotyczący kwestii robotniczej, bo ksiądz Tadeusz jest kapłanem Solidarności, jest człowiekiem, który był właśnie w okresie Solidarności, w okresie stanu wojennego, człowiekiem niezwykle zaangażowanym, niezwykle głęboko zaangażowanym w to duszpasterstwo i w różne sytuacje niejednokrotnie dramatyczne, postać, przed którą chylę czoła i wyrażam najgłębszy szacunek. Faktycznie ta kwestia robotnicza, jak wiemy, była wielokrotnie przez Ojca Świętego podejmowana. Przypomnijmy najkrócej, że Ojciec Święty był człowiekiem, który zaznał trudu fizycznej pracy. W okresie okupacji pracował w Solwaju, w kamieniołomie, pracował fizycznie, doznał po prostu całego tego fizycznego, realnego ciężaru ludzkiej pracy. Stąd właśnie też w jego wydaniu słowa, że praca poprzez pracę człowiek poniekąd bardziej staje się człowiekiem, no ma tutaj szczególne znaczenie. Ojciec Święty apelował oczywiście zgodnie z całą tradycją nauki społecznej Kościoła o prawa ludzi pracy, o traktowanie ich w sposób podmiotowy, o warunki, godziwe warunki pracy, apelował o sprawiedliwą płacę, wypowiadał się na temat pracy zawodowej kobiet, a zwłaszcza przymusowej ze względów ekonomicznych pracy kobiet, protestując przeciwko takiemu przymusowi ekonomicznemu. Ale jednocześnie, co jest rzeczą też szczególnie ważną, wskazywał na duchowość pracy, na Ewangelię pracy. I ta duchowość pracy, którą on odsłaniał, no jest tutaj szczególnie też cenna, bo ona pozwala przezwyciężyć pryzmat patrzenia na pracę wyłącznie w kategoriach czysto ekonomicznych. Pozwala zrozumieć, że właśnie praca ma pewien walor głębszy, walor, który pozwala człowiekowi się rozwinąć, osiągnąć nie tylko pewne cnoty moralne, ale także pozwala człowiekowi zjednoczyć się z Chrystusem i mieć perspektywę życia wiecznego. Myślę, że warto by było porównać Laborem Exercens, tę encyklikę Jana Pawła II na temat pracy, z duchem pracy ludzkiej kardynała Wyszyńskiego, bo przy całym zróżnicowaniu stylistyki obu tych tekstów, myśli centralne są niewątpliwie tam bardzo wspólne. Dwaj wielcy polscy święci na temat pracy wypowiedzieli się bardzo, bardzo wiele. I oczywiście wizyta Ojca Świętego w Auschwitz, świętego Jana Pawła II, wizyta w czasie pierwszej pielgrzymki, niezwykle przejmująca, w której Ojciec Święty wypowiedział kilka bardzo mocnych, zdecydowanych słów, ale też wypowiedział się swoim milczeniem. Milczeniem, które przemawiało też bardzo, bardzo mocno. Papież umiał nie tylko ze względu na swoją osobowość, na swoje umiejętności naturalne i rozwijane, ale umiał przemawiać zarówno słowem, milczeniem, gestem, jak i całą swoją osobą. To wszystko budowało w nim wielką postać świadka i stąd też jego nauczanie było tak bardzo niezrównane, tak bardzo sugestywne.
21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie popalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam księdza profesora. No więc tak, księże profesorze. Przeżyłem tylko...
A kto mówi i skąd?
Adam Smysłowicz ze Śląska.
Prosimy.
No więc tak, księże profesorze, ja przeżyłem wiele sytuacji w życiu jako nauczyciel muzyki. Nie było wyklętych ludu postać ziemi, tylko była nasza Maryja i Boże coś Polska. I byłem internowany. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, tym wszystkim jestem bardzo głębokim katolikiem. Tak na marginesie jestem szafarzem, ale mnie w tej trudnej sytuacji pomogli ewangelicy. Kościół ewangelicko-augsburski dokładnie w Cieszynie. I jakoś tak ode mnie się odwrócili właśnie nasi bracia katolicy. I bądźmy konsekwentni, bądźmy w wierze naszej katolickiej. Jeśli ktoś potrzebuje, księże profesorze, ja mam kuzynkę, która mieszka w Niemczech. I miałem takie sytuacje, że był mur berliński i rzucaliśmy sobie właśnie listy dla siebie. Nie było komórek, nie było netu, jak dobrze się profesor wie, ale byliśmy... Więzy. Dlaczego my ten mur budujemy? To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, nasz kochany Pan Jezus Chrystusik budował mury? Nie budował murów. Coś tu nie tak. Coś tu nie tak, naprawdę. Bardzo żeśmy się zmienili, naprawdę. I ja bym prosił o modlitwę dla wszystkich, którzy pomagają tym, którzy są w ciężkiej sytuacji. Nieważne, czy Żydzi, czy my, katolicy, czy Kościół augsbursko-ewangelicki. Nieważne. Pomagajmy sobie, bo Pan Bóg jest jeden dla nas wszystkich. Z Panem Bogiem, Adam Smysłowicz ze Śląska. Niskie ukłony. Pozdrawiam.
Dziękujemy również Panie Adamie. Pozdrawiamy Pana serdecznie. Te wątki, które Pan tutaj wyartykułował, powierzamy księdzu profesorowi. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję oczywiście za pański głos. Chylę także czoła przed pańską biografią, przed tymi doświadczeniami, które mimo trudności pozwalają żyć mocną wiarą i tą bliskością z Kościołem. Na temat samych relacji właśnie takich ekumenicznych przyznam się, że także mam w swoim życiu kilka bardzo miłych refleksji, bardzo miłych spotkań i konkretnych pomocy ze strony właśnie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. No pewno nie jest tutaj czas i miejsce, żeby szczegółowo o tym się dzielić, ale może wspomnę tylko dwa takie epizody, kiedy będąc kiedyś w Anglii, korzystałem z kościoła anglikańskiego dla sprawowania mszy świętej dla małej, niewielkiej wspólnoty angielskiej, katolickiej. I w tym kościele anglikańskim spotykałem się z ogromną życzliwością, użyczaniem kościoła, sprzętu liturgicznego. Bardzo, bardzo życzliwie to się odbywało. Pamiętam też kiedyś pobyt w Macedonii, kiedy gościłem razem z moim współbratem. Gościliśmy na spotkaniu patriarchy prawosławnego, ortodoksyjnego biskupa, który zresztą wypowiedział przepiękne świadectwo Janie Pawle II. Powiem szczerze, że jedno z najpiękniejszych moim zdaniem takich świadectw, jakie na żywo usłyszałem, mianowicie ten biskup Michał chyba miał na imię, opowiadał nam o tym, kiedy przyszliśmy do niego, rozpoczęliśmy rozmowę, no ze względu bariery językowej po angielsku, bo wiedzieliśmy, że on pracował w Stanach Zjednoczonych, a on powiedział nam, słuchajcie, do mnie i do mojego kolegi, słuchajcie, mówmy do siebie w naszych narodowych językach, to są języki słowiańskie. Ja wam coś powiem, byłem kiedyś w Watykanie u jego świątobliwości, powiedział His Holiness, u jego świątobliwości Jana Pawła II. Zaprosił mnie i jeszcze dwóch biskupów do swojej biblioteki i tam na dużym stole położył mapę Macedonii. Jak wiecie, Macedonia jest małym krajem, ale rozłożona na całym tym wielkim stole wydawała się nam całym światem. I zaczęliśmy do niego też mówić po angielsku czy po włosku, już nie pamiętam, a on nam wtedy powiedział, słuchajcie, jesteśmy Słowianami, mówmy do siebie w naszych językach. Zaczęliśmy mówić i ja, mówi, będąc wtedy biskupem, przeżyłem po raz pierwszy takie prawdziwe zesłanie Ducha Świętego. Myśmy się rozumieli, bo mówiliśmy do siebie językiem wiary i miłości, mimo że w naszych różnych językach zrozumieliśmy się doskonale. I mówi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zawdzięczam przeżycie zesłania Ducha Świętego. To wypowiedział patriarcha kościoła ortodoksyjnego w Macedonii. Więc zgadzam się co do tego, że po prostu mamy tutaj sytuację co do dialogu właśnie wielu doświadczeń bardzo pozytywnych. Mamy też oczywiście doświadczenia bardziej dramatyczne i negatywne, ale zostawmy je na boku, bo one rzeczywiście nie mogą przesłaniać tego, co jest pozytywne. Natomiast chciałbym przywołać, komentując troszeczkę tylko pański problem postawiony w tej drugiej części pańskiej wypowiedzi, chciałbym przywołać słowa świętego Jana Pawła II z jego adhortacji Ecclesia in Europa. To jest łatwy do zapamiętania numer 101, w którym papież pisał: każdy musi przyczyniać się do rozwoju dojrzałej kultury otwartości, która ma na uwadze jednakową godność każdej osoby i należytą solidarność z najsłabszymi. Domaga się uznania podstawowych praw każdego migranta. Kropka. I w tym momencie przypuszczam, że pan czuje się w pełni usatysfakcjonowany i może powiedzieć, no właśnie, po co budować mury. Ale posłuchajmy dalej. Papież pisze: do władz publicznych należy sprawowanie kontroli nad ruchami migracyjnymi z uwzględnieniem wymogów dobra wspólnego. Przyjmowanie migrantów winno zawsze odbywać się z poszanowaniem prawa, a zatem, gdy to konieczne, towarzyszyć mu musi stanowcze tłumienie nadużyć. Numer 101 adhortacji Ecclesia in Europa. I tyle, jeżeli chodzi o stawianie muru, tyle, jeżeli chodzi o tłumienie nadużyć,
tyle jeżeli chodzi o używanie siły i prewencji w stosunku do tych, którzy w sposób bezprawny próbują naruszać nasze granice. Niedawno, dosłownie dzisiaj, przypomniał mi jeden z moich przyjaciół słowa, które napisałem gdzieś ostatnio w jakimś tekście, że nie każdy obcy ma prawo wejść do naszego domu. Gdyby tak było, to proszę Państwa, musielibyśmy dziwić się, dlaczego stawialiśmy opór kilkakrotnie w naszej historii, ostatni raz chociażby w roku 1939. Nie każdy obcy ma prawo wejść do naszego domu, a raz jeszcze wracam do myśli Jana Pawła, do jego słów dosłownie napisanych. Przyjmowanie migrantów winno zawsze odbywać się w poszanowaniu prawa, a zatem, gdy to konieczne, towarzyszyć mu musi stanowcze tłumienie nadużyć. Myślę, że to, co dzieje się na polskiej granicy wschodniej, nie jest nawet stanowczym tłumieniem nadużyć, tylko jest próbą zapobiegania nadużyciom, które nam grożą.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Miło mi bardzo powitać ojca, ojcze Dawidzie i bardzo serdecznie, z szacunkiem wielkim witam wielebnego księdza profesora. Proszę pozwolić, że ja zacznę może nie od oceny tego, co się zmieniło czy zmienia na przestrzeni od pontyfikatu Ojca Świętego naszego ukochanego do chwili obecnej, ale od osobistej refleksji, która będzie bardzo rzutowała na to, co ja bardzo pragnę powiedzieć. Ja jestem zawsze niezwykle bardzo wzruszona, gdy słyszę o Ojcu Świętym, gdy mam możliwość poznawać przy pomocy Państwa jego duchowy dorobek i czuję się bardzo zobowiązana za tym pisaniem Ojca Świętego nadążać, co ja przez to rozumiem. Jeszcze jak żył Ojciec Święty, ponieważ nie miałam możliwości bywać nigdzie i jeździć za Ojcem Świętym, pozostała mi do dyspozycji tylko lektura jego dorobku duchowego i dosyć obszerne transmisje telewizyjne. I muszę powiedzieć ojcom, że ja bardzo studiowałam z potrzeby serca. Studiowałam, nie czytałam. Wszystko to, co było w Polsce wówczas dostępne i próbowałam uczyć się tego, co ojciec mówił i uczyć się Ojca Świętego. I zrodził się w sercu taki wewnętrzny imperatyw, żeby za tym pisaniem nadążać, żeby próbować się zmieniać, bo zrozumiałam, że poprzez zmianę swojej osobowości, swojego sposobu myślenia, sposobu mojego dialogu z Panem Bogiem, ja mogę przemieniać świat, a nie odwrotnie. Taką kanwą i istotą tego nauczania Ojca Świętego stały się dla mnie encykliki Ecclesia de Eucharystia i Eucharystia in Europa, które przeczytałam od początku do końca i nie waham się powiedzieć, że wzdłuż i wszerz, analizując dokładnie wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego, i zauważyłam, że po tej żmudnej benedyktyńskiej pracy lepiej rozumiałam, co Ojciec Święty mówił, i rodziło się pragnienie wdrażania w życie osobiste tego wszystkiego, co nauczał, co pragnął, żeby było w nas i wokół nas. I tak myślę sobie, podążając za wątkiem dzisiejszego naszego pięknego spotkania, za które składam serdeczne dzięki, że byłoby dobrze, i ja się o to bardzo modlę, żeby nie tylko ta część katolicka naszego narodu, boję się już mówić o społeczeństwie, w dalszym ciągu zechciała z tych nauk wyciągać wnioski, żeby nie myślała o Ojcu Świętym w kategoriach emocjonalnych i spotkań, które może miały charakter bardziej powierzchowny, a mniej duchowy. I to jest to, co się zmieniło i się nieustannie zmienia. Proszę ojców i nad czym ja boleję, bo właśnie uważam, że zmieniać się nie powinno, bo powinniśmy nad sobą pracować, rozwijać ducha, intelekt, a poprzez umiłowanie historii, której rzeczywiście, o zgrozo, uczono nas raczej źle niż dobrze, czujemy się pozbawieni korzeni i chyba nie tak kochamy ojczyznę, jakbyśmy pragnęli kochać i jak pragnąć i jak kochać należy. I myślę, że gdyby podążać nadal za tym pięknym dorobkiem, ponadczasowym dorobkiem, całym dziedzictwem pisanym Ojca Świętego, chociażby do nas, do Polaków, już niekoniecznie tego dziedzictwa o charakterze ogólnoświatowym, ogólnokościelnym, to byłoby dobrze i mielibyśmy w Polsce, proszę ojców, większy ład, wielki porządek i nasza opozycja, taka jaka jest, pragnęłaby się również zmieniać, stawałaby się bardziej Boża, bardziej Polska, bardziej merytoryczna. Ojcze, i jeśli już ojciec sobie życzy, żebym kończyła, to będę kończyć, ojcze, ale chodzi o tę świadomość i pragnienie wzrostu osobowego, duchowego, intelektualnego, który to dorobek jest nieustannie cenny, nieustannie ponadczasowy i to właśnie powinno trwać i o to przynajmniej ta katolicka część społeczeństwa powinna się modlić, żeby w tym duchu przemieniał się naród i przemieniało się społeczeństwo, a wtedy w Polsce zajaśnieje i będzie większy spokój, większa braterska miłość i większe zrozumienie. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie. Błogosławionego wieczoru. Życzę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zabać, Pani Elżbieto, za te dziękuję. Słowa, również za uszanowanie naszych radiosłuchaczy, którzy także chcą się dodzwonić i podzielić swoją refleksją. Księże profesorze, prosimy.
Z najgłębszym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję za każde Pani słowo i zdecydowanie i całkowicie podpisuję się pod Pani opinią, pod Pani refleksją. Rodzi się pytanie, rodziło się już za czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Dzisiaj rodzi się jeszcze mocniej i dramatyczniej. Czy my tylko słuchaliśmy Ojca Świętego, czy słyszeliśmy to, co do nas mówi? Wydaje się rzeczywiście niejednokrotnie, że wyłącznie słuchaliśmy, że później zagospodarowywaliśmy przeżyte wówczas emocje na dalszy ciąg emocji, które z czasem wygasły, bo takie jest prawo czasu, takie jest prawo naszej struktury osobowościowej, że te emocje wygasają. Faktycznie powinniśmy wracać w sposób pogłębiony, intelektualny do tych słów. Całkowicie się zgadzam, że ten dorobek Ojca Świętego jest ponadczasowy. Już kilkakrotnie w tym roku na pewno wiem, że nie tylko ja, ale wielokrotnie w naszych spotkaniach, w rozmowach niedokończonych i przy innych okazjach podkreślaliśmy, że 30 lat temu Jan Paweł II zostawił nam dekalog, że ten dekalog to jest Konstytucja IV RP. To jest program budowania ładu społeczno-moralnego dla Polski w nowej rzeczywistości po odzyskaniu suwerenności. Że wolność trzeba zagospodarować horyzontem prawdy, prawa Bożego, prawa moralnego. Niestety ta konstytucja została odrzucona, nie podjęta. I stąd rzeczywiście mamy te perturbacje. Nie wiem, czy możemy mieć nadzieję, że zmieni się myślenie opozycji, ale na pewno powinniśmy mieć potrzebę i pragnienie tego, aby nauczanie Jana Pawła II śledzić, analizować, żeby je pogłębiać, żeby je czytać, przyjmować, tak jak Pani to przedstawiła przepięknie na przykładzie chociażby tych dwóch bardzo ważnych dokumentów dotyczących Europy, ale dotyczących zatem, skoro Europy i Kościoła, no to na pewno dotyczących także Polski i jej spraw obecnych. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za Pani słowa.
Na zegarach 22:39 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zapraszam do wysłuchania utworu Barka.
Wyprowadziła mnie z ojczyzny przez 23 lata. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa.
Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Barka ze słowami świętego Jana Pawła II. Utwór jakże bliski Ojcu Świętemu. 22:43 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych, jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku. A naszym gościem jest w tym temacie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Halo, bardzo proszę. Halo?
Tak.
Tak, bardzo proszę.
Adam z Krakowa.
Witam,
szczęść
panie.
Boże.
Witam, panie Adamie. Szczęść Boże.
Mam przyjemność rozmawiać z księdzem Bortkiewiczem. Otóż to może taka lekka dygresja z mojego życia. Ja mam 66 lat. Miałem przyjemność być wierzmowany na... z Krakowa pochodzę, więc byłem wierzmowany przez Jana Pawła II na salwatorskim w kościele u sióstr Norbertanek. Jest to nie zaraz bez sprawy, jaka to postać, prawda, jaka potem wybrany na papieża Jan Paweł II, wielkie rozczulenie, wielkie nadzieje, ale tutaj, jeżeli ja nie chcę, jakby to powiedzieć delikatnie, to żadna z... bo skreda po Janie Pawłem II, na przykład, musicie mieć to, prawda? Jaka skreda? Jeżeli ja wiem, że to jest bardzo niezręczne moje pytanie i to nie jestem żadnym prowokatorem, no może mi ksiądz wierzyć lub nie, ale ja nie jestem żadnym prowokatorem. Wierzę w Kościół katolicki, nie wiem, dlaczego muszę, nie trybując skandal, ale to zostawmy to na wiesie. No, natomiast jeżeli ja słyszę, że biskup Nycz celebruje mszę świętą za dobrodziejstwo prezydent Warszawy, Grani Honkiewicz-Walc, która wyrzuciła podczas swojego prezydentstwa 40 tysięcy ludzi na bruk, to ja się pytam, czy to jest skreda po Janie Pawłem II? Czy zamordowany, bardzo tragicznie zginący, ale nie świętany człowiek, to żaden święty, jest Franciszek, mówi o prezydencie nieżyjącym już panu prezydencie Gdańsku, Adamu Łódźku. I czy również to była ta celebra katolicka potrzebna? To nie był świętany człowiek. Nie to oceniać. Jednak jako katolik mam swoje lata, rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają i w Szwajcarii, i w Stanach Zjednoczonych, i pielęgnują tą piękną naszą jedyną wiarę katolicką Pana Jezusa Chrystusa. Więc to moje pytanie brzmi, bo to może być jako prowokacja. Proszę tak nie traktować, to żadna prowokacja. Ja nie potrafię pewnych praw zrozumieć. Nie potrafię. Jak można celebrować mszę za panią, która wyrzuciła 40 tysięcy ludzi warszawiaków na bruk? Z całym szacunkiem bardzo przepraszam, wybitny księże, bardzo przepraszam, zamieniam się w słuch.
Pozdrawiamy panie Adamie. Księże profesorze.
Dziękuję za pańskie pytanie i za te wątpliwości, które pan tutaj przedstawia. Absolutnie nie traktuję pańskiego głosu jako prowokacji. Nie musi pan mnie przekonywać do tego, że te pytania wypływają gdzieś z głębi serca, które jest zaniepokojone pewnymi wydarzeniami, które dzieją się w naszym kościele w Polsce. Natomiast powiedziałbym tutaj dwie rzeczy. Z jednej strony mogę podzielać pańskie zaniepokojenie, pańskie wątpliwości. One stają się udziałem wielu z nas, kiedy obserwujemy pewne niekonsekwencje, pewne sytuacje, które doświadczą o tym, że najdelikatniej to ujmę, zdaje się czasami przeważać pewien koniunkturalizm nad wyrazistością Ewangelii i jej zasad. Ale proszę zauważyć, że tutaj właśnie mam jedyną trudność w pańskiej wypowiedzi, mianowicie postawione przez pana pytanie, czy to jest scheda po Janie Pawle II. No powiedziałbym tak, że wszelkie właśnie wypaczenia, wszelkie przejawy koniunkturalizmu no na pewno świadczą mogą świadczyć jedynie o tym, że nie podjęliśmy nauczania Jana Pawła II, które było w sposób jednoznaczny krystalicznej, które absolutnie nie godziło się na taki koniunkturalizm. Nie potrafię w tej chwili dosłownie przywołać tekstu, ale może za kilka chwil mi się to uda przy następnym podjęciu głosu. Ale chodzi mi tutaj najkrócej rzecz ujmując o to, że w encyklice Veritatis Splendor Ojciec Święty przedstawił takie piękne słowa, które no właśnie są niezwykle powiedziałbym poruszające, zarazem proste. Mianowicie tak, już mam te słowa. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim nędzarzem na tej ziemi. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim nędzarzem na tej ziemi. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. Obojętnie, czy ktoś jest prezydentem, czy ktoś jest szarym obywatelem, jeżeli postępuje moralnie źle, to ocena jego postępowania jest jednoznacznie zła i taką być powinna. A więc raz jeszcze podkreślam, to, co czasem obserwujemy jako rzeczy dla nas bolesne i stanowiące jakiś symptom koniunkturalizmu, na pewno jest zaprzeczeniem Jana Pawła II i odejściem od jego nauki.
Bardzo proszę, halo.
Proszę ojca, chciałam właśnie powiedzieć.
Witamy panią bardzo serdecznie. Mamy przyjemność.
Nazywam się Irena, dzwonię z Bartodziej i właśnie chciałam powiedzieć, do nas przyjechała znajoma mojego brata. Nazywała się Sylwia Dybczak. Jej mąż zginął w Polsce. Ona chciała odszukać jego grób. Ale ponieważ mieszkała w Toronto, więc zajmowała się pomocą dla Polski. I przyjechała i przywiozła dużo pieniędzy w dolarach. I my pojechaliśmy, ponieważ brat mój nie mógł jechać, bo przenosił się na inną parafię, więc ja pojechałam z nią do Krakowa. I pojechaliśmy, wtedy jeszcze nie był papieżem, tylko biskupem. I wręczyła mu te pieniądze, byliśmy na mszy, ale no wie, ksiądz nawet nie zainteresowali się, żeby nas poczęstować herbatą. Byliśmy głodni, to był czas wojenny. I druga rzecz, nie znaliśmy, ani ona, ani ja nie znaliśmy Krakowa. Po prostu nic żeśmy nie zwiedzili. Przyjechaliśmy po prostu z płatem do domu. Taka jestem rozgoryczona do tego czasu. A jeszcze chciałam właśnie ojcu powiedzieć, jak pojechaliśmy na wycieczkę do Wysokiego Koła, i ja wzięłam swojego brata.
Pani Ireno, z tym, że akurat dzisiaj nie tyle o wyprawach, o pielgrzymkach najbardziej szczytnych chcemy rozmawiać, tylko bardziej interesuje nas podjęcie tematu, jak zmieniał się świat po 16 października 1978 roku. To jest taka myśl przewodnia naszego dzisiejszego spotkania i bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, abyśmy właśnie przy tym temacie pozostali, pomimo różnych właśnie doświadczeń i interesujących opowieści, które pani tutaj nam przedstawia, ale chcemy przy tym pozostać, dlatego proszę o wyrozumiałość w tym względzie zarówno panią, jak i wszystkich naszych radiosłuchaczy, bo chcemy także i ten czas jak najlepiej spożytkować i korzystając z obecności księdza profesora, którego wiedza, doświadczenie w tym zakresie jest no, przeogromne. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Wojtek z Centralnej Polski. Ja to myślę, że się nic nie zmieniło po 16 października 70, przepraszam, po śmierci Jana Pawła II. Po prostu mieliśmy wakacje, ferie 29-letnie od tego i świat wrócił do poprzedniego rytmu. I tak jak było wcześniej, tak jest po śmierci Jana Pawła II, a ten czas był czasem wyjątkowym, wspaniałym, który tylko mógł każdy, kto tylko chciał wydobyć z tego okresu garściami czerpać, przynajmniej z postawy Jana Pawła II. Natomiast tutaj nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że no, postawa księdza biskupa jest taka, że powinniśmy przyjmować uchodźców, tych, którzy po prostu nie są sprowadzani z Iraku przez Białoruś, tylko tych, którzy są... No, ja się częściowo z tym zgodzę, że może można, ale podstawową rzeczą jest zajęcie się tym, co my mamy w kraju. To znaczy pozostałość po komunizmie, socjalizmie i jego skutkach w mentalności ludzi. To jest jedna przyczyna, którą trzeba nagminnie leczyć przykładem. I to są najczęściej ludzie, podobnie pewnie ja mam to we krwi, to co było w komunie, bo przeżyłem w niej 29 lat. I pomagając słabszym przy pomocy tych, co sobie doskonale rady dają, ma się jak gdyby pomaga się dołom przy pomocy tym, którzy po prostu są silni i mocno wierzący. I wtedy ten środek jak gdyby wraca, bo widzi przykłady dobra. Albo wraca, albo zaczyna wierzyć. Natomiast jeżeli się zajmuje środkiem, to są takie tego efekty, że ten środek po prostu traktuje, co innego widzi w domu, co innego w ogóle jest rozchwiany i dorośli, i dzieci, i naprawdę to jest po prostu coś niesłychanego, bo nie ma przykładu po prostu właśnie zajęcia się najsłabszymi przy pomocy tych, co sobie wybitnie dobrze radzą i bardzo wierzą w Pana Boga i za pośrednictwem Kościoła. To jest podstawowa przyczyna, ile jest w Polsce rozwodów, tragedii. Naprawdę trudno znaleźć, jest masę instytucji kościelnych, ale trudno znaleźć pomoc taką, żeby człowiek ją odczuł, że ona jest właściwa, serdeczna, mądra. To jest, ale to jest, ja tylko rzuciłem przykładem jakimś tam pierwszym, lepszym.
Dziękujemy, panie Wojciechu.
No, rozumiem, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać serdecznie. Księże profesorze, prosimy.
Dziękuję także za pański głos. Króciutko dwie kwestie. Tematem naszego spotkania jest to, jak zmienił się świat po 16 października 78 roku. Pan przesunął to pytanie na inną cezurę czasową, stwierdzając, że po śmierci Jana Pawła II nic się nie zmieniło. Po tych wakacjach, które ciekawe, piękne określenie jego pontyfikatu, wróciliśmy do poprzedniej rzeczywistości. Ale właśnie ta pańska refleksja pokazuje, że rzeczywiście po 78 roku coś się zmieniło, że świat się zmienił i my, porzuciwszy dziedzictwo Jana Pawła II, wróciliśmy do stanu przed 78 roku. Ja się zgadzam z tą opinią, że niestety dokonało się cofnięcie, dokonał się jakiś regres, ale to powinno nas tym bardziej po prostu zmobilizować do tego, żebyśmy po prostu, krótko mówiąc, się nie cofali. Jeżeli chodzi natomiast o problem uchodźców, który nie chciałbym, żeby stał się centralnym tematem, czy nawet ważnym wątkiem naszego dzisiejszego spotkania, bo nie jest on tutaj jakimś wątkiem uprzywilejowanym, ale właśnie, no, w nawiązaniu do tego, co pan mówił, pytanie, czy zajmować się uchodźcami, czy tym, co mamy w kraju. No właśnie, to jest pytanie, które rozstrzyga się za pomocą tak zwanego ordo caritatis, czyli pewnego porządku miłości,
który też odnajdziemy w nauczaniu Jana Pawła II. No na pewno rzeczą podstawową jest troska o to, co jest nam najbliższe, o to, co stanowi pewną więź, a więc właśnie więź naturalną, a tą więzią naturalną jest na pewno nasza najpierw rodzina, potem nasz naród. I tutaj na pewno rzeczywiście powinniśmy wykazywać szczególne zaangażowanie, co nie oznacza, że powinniśmy zarazem zamykać się na realne potrzeby dalszych kręgów, które domagają się naszej pomocy. Ale powtarzam raz jeszcze, myśl zasadnicza jest taka, tak jak cytowałem tej Jana Pawła II. On zachęca nas do kultury gościnności i otwartości, ale jednocześnie pokazuje, że w konkretnych sytuacjach do decyzji rządów poszczególnych państw w imię troski o dobro wspólne należy kontrola tych ruchów imigracyjnych. No myślę, że to jest ogólna rama zagadnienia, w której możemy odnaleźć konkretne wskazania. Krótko rzecz ujmując, zgadzam się z tym, że po śmierci Jana Pawła II wróciliśmy do stanu sprzed jego pontyfikatu. Można to chyba tak określić, ale warto się zastanowić, dlaczego tak się stało. A stało się tak dlatego i dzieje się tak dlatego, że nie wracamy do jego nauczania, że nie podejmujemy jego dziedzictwa. No i to nie może pozostać tylko jako smutna konstatacja stanu rzeczy, który jest, ale to powinno być dla nas wezwanie, mobilizacja do tego, żebyśmy ten stan rzeczy zmieniali. Tak dłużej po prostu być nie powinno.
Na zegarach 23:00, na antenie Radia Maryja, trwa czas rozmów niedokończonych. Jak zmienił się świat po 16 października 1978 roku? To temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi mnie tak z brzegu dumnego. Chcę powiedzieć, że tak się zmienił Kościół w tych czasach, że popadł w niewolę covidową. Są księża, którzy dają komunię tylko na rękę. Ten msze w tych maseczkach to jest taki cyrk w kościele. Także no, widzę to bardzo źle teraz. Bardzo się źle z tym teraz czuję. Także dziękuję. To tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Mieczysławie.
Dziękuję. Oczywiście sytuacja, w której żyjemy, budzi ogromny niepokój, budzi ogromny jakiś wewnętrzny sprzeciw, który jest sprzeciwem dlatego też trudnym, że wszystko właściwie, z czym mamy tutaj do czynienia, jest bardzo daleko niejednoznaczne, ale powiedzmy sobie, no może tak właśnie. Powiedziałbym w ten sposób, że właśnie Jan Paweł II przestrzegał nas w swojej pierwszej encyklice. To też warto może przywołać te jego słowa, w których właśnie papież pisał w tej pierwszej encyklice, miał cały taki rozdział, powiedzmy, czy punkt tej encykliki, czego lęka się współczesny człowiek. I pisał tam rzecz następującą. Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło i w sposób najczęściej nieprzewidywany podlegają alienacji, w tym sensie, że zostają odebrane temu, kto je wytworzył. I dalej, zostają przeciw niemu skierowane lub mogą zostać skierowane przeciw niemu. Na tym zdaje się polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji, w jej najszerszym i najpowszechniejszym wymiarze. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. Żyje w lęku, że jego wytwory, rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, ale niektóre, mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Jeżeli patrzymy dzisiaj na świat pandemii, no to trzeba sobie stawiać pytanie, na ile ten świat jest efektem manipulacji biotechnologicznych, na ile właśnie wirus, który pustoszy naszą rzeczywistość, jest właśnie wytworem ludzkich rąk. Wiemy, że na ten temat trwają też ogromne spory, jest niejednoznaczność, ale tak czy inaczej trudno uwolnić się od myśli, że jest jakiś związek między działaniami biotechnologicznymi człowieka, między różnymi głębokimi ingerencjami w świat przyrody, a efektem, jakim jest tutaj pandemia. Papież przestrzegał nas właśnie przed takim niekontrolowanym rozwojem, przestrzegał nas właśnie przed tą alienacją wytworów ludzkich rąk. I myślę, że warto zwrócić uwagę głównie na ten element, bo to jest element źródłowy. Natomiast elementem wtórnym, chociaż bardzo dla nas ważnym i często boleśnie przez nas doświadczanym, jest sposób reakcji na ten problem. Ale my nie uporamy się z tym problemem teraz, ani w dalszej, bliższej i dalszej przyszłości, jeżeli nie podejmiemy próby uporania się z samym rdzeniem tego problemu. A więc właśnie z racjonalną i etyczną, kontrolowaną etycznie działalnością i ingerencją człowieka w świat przyrody.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, kłania się Krystian z Rumi. To tutaj Trójmiasto Pomorskie. Drogi ojcze, drogi księże, zaproszony do audycji. W nawiązaniu ściśle do tematu audycji najpierw chciałem się podzielić krótkim świadectwem. Mianowicie jestem żołnierzem w służbie czynnej i w związku z tym, że nie zgodziłem się na przyjęcie tego preparatu i jak również nie chciałem zabezpieczać przyjmowania tego preparatu przez ludność cywilną, do czego mnie dowódca skierował, zostałem wysłany na komisję lekarską, wojskową komisję lekarską, pod zarzutem, że jestem chory psychicznie, że źle rozumiem religijność. Ponadto odebrano mi też nagrody, które miały być wręczone w normalnym toku służby w związku z tym, że w związku z moją postawą. Pan Bóg zadziałał w taki sposób. Prowadziłem też, miałem kilka rozmów z psychologiem, z lekarzem. Pytano mnie, czy widzę zjawy, duchy, czy słyszę głosy. Co chciałem powiedzieć? Pan Bóg i Matka Najświętsza nie zostawili mnie bez opieki. Wydarzyły się cuda takie, że Wojskowa Komisja Lekarska całkowicie nie wpisała się w tą narrację. Całkowicie mnie oczyściła z tych zarzutów. Napisali, że jestem zdolny do służby. Kolejny taki cud, że mój bezpośredni przełożony, który w trudnych sytuacjach, jak wcześniej były jakieś problemy, no różnie tam jakoś podchodził, teraz stanął w mojej obronie, powiedział, że nie będzie udawał, nie będzie kłamał i wystawił mi opinię służbową, tak jak on uważał to za słuszne. Dlaczego tym mówię? Co się zmieniło od dnia wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową? No, patrząc na dzisiejszy czas, jestem młodym człowiekiem stosunkowo, mam rodzinę też, dużą rodzinę, żonę, dzieci. Natomiast patrząc tutaj z obecnej perspektywy, no, w nawiązaniu do telefonu, który był przed chwilą, który pan tu mówił o tej sytuacji, trzeba spojrzeć na fakty, na wydarzenia i na to, jak dużo jest cierpienia, jak dużo jest nadużyć, jak dużo jest krzywdy spowodowanej właśnie wprowadzonymi restrykcjami. I co mi się nasuwało, jak zacząłem słuchać audycji, co się zmieniło? No, zgodzę się z tymi głosami, które mówią, że powróciliśmy do tego, co było. To znaczy jesteśmy niestety jako kraj w tym momencie jesteśmy zniewoleni i odbiera nam się prawa, o które święty Jan Paweł II walczył. Dlaczego święty Jan Paweł II został postrzelony 13 maja? No dlatego, że stawał w obronie właśnie człowieka, stawał w opozycji do systemu zewnętrznego, który właśnie z człowieka czyni taki nie podmiot, a przedmiot, a jakieś takie drogę do czyjegoś awansu, drogę do jakiegoś pozyskania środków finansowych i tak dalej. I niestety teraz, patrząc na to wszystko, co się dzieje, no wielu katolików, wielu wierzących modli się o zmianę, o obudzenie się też. Już tak kończąc moją wypowiedź, właśnie o co chodzi. No, my osoby, które doświadczają trudności, które czują na sobie, tak jak ja, mój przykład i moja rodzina, no bo to cała rodzina wtedy czuje te problemy, jeżeli ma się na przykład problemy zawodowe z tytułu właśnie nie przyjęcia tego środka, no to z naszej perspektywy, no to my widzimy po prostu, że nie wiem, jak to powiedzieć, no my musimy po prostu zacząć mówić prawdę, bo jest wiele rzeczy, które są kłamstwem. kłamstwem jest to, że te przyjmowanie tego preparatu jest środkiem do wyjścia z jakichś problemów. Kłamstwem jest to, że maseczka chroni. Kłamstwem jest to, że zamykanie ludzi w domach w czymś pomaga. I już ostatni temat, który jeszcze powiem, ostatnią rzecz, jeżeli ksiądz i ojciec pozwoli, młodzież, dzieci, lockdowny, nauka w domu, internet, pornografia, masę godzin spędzonych przed komputerami, to tak, to pod każdym względem praktycznie wysysa jakby z nas życie, odbiera nam nasz budowany system wartości, a my jako rodzice, no to po prostu rozkładamy ręce. Co z tym zrobić? Dziękuję serdecznie, że zostałem wysłuchany. Życzę wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem, Panie Krystianie, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie. Najpierw zaznaczę tak na marginesie, że znam miejsce położenia Rumi, dlatego że wielokrotnie przejeżdżając pociągiem do Władysławowa przez Rumię przejeżdżałem. Nawet nie wiem, czy się nie przesiadałem kolejką jadąc z Gdyni do Rumi, a później z Rumi właśnie do Władysławowa, więc mam orientację w terenie. Natomiast chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. No po pierwsze, nie chciałbym, żeby nasza rozmowa już w tym końcowym etapie zeszła na otwarcie zupełnie nowego tematu, jakim jest dyskusja wokół problemu pandemii, restrykcji sanitarnych, sanitaryzmu. Temat jest niezwykle, niezwykle ważny, ale może pozostańmy przy głównym temacie naszych dzisiejszych rozważań. Natomiast pan oczywiście wskazał na to, że jest tutaj pewien wątek łączący temat rozważań, jak zmienił się świat po 78 roku i tematem współczesnej pandemii. Mówił pan tutaj o problemie wolności i zniewolenia człowieka, o tym, że papież stawał w obronie wolności. No jeżeli właśnie spojrzymy na to, o czym pan mówił, przez ten właśnie pryzmat, to pozwolę sobie przypomnieć, czy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, w dokumentach Kościoła, które pojawiły się w okresie pandemii, to znaczy mam tutaj na myśli dokument Kongregacji Nauki Wiary, jak i orzeczenie Komisji Bioetycznej i Konferencji Episkopatu Polski, mowa jest wyraźnie o tym, że nie ma przymusu stosowania szczepionek, że jest tutaj, powinna być zachowana wolność sumienia. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ośmielę się stwierdzić na podstawie przynajmniej tego, co słyszę i obserwuję, że nie ma też takiego przymusu ze strony władz państwowych w skali ogólnej. W porównaniu, kiedy patrzymy na różne wydarzenia, które dzieją się w świecie zachodnim, kiedy obserwujemy właśnie sytuacje, w których na przykład zakłada się bransoletki w różnych kolorach studentom, w jednym kolorze zaszczepionym, w innym kolorze nie, tym, którzy poddani są testom na bieżąco i wreszcie dyskryminuje się czy wyklucza się z udziału w zajęciach tych, którzy nie są zaszczepieni i nie przechodzą testów, to zauważmy, że takich sytuacji w Polsce póki co nie ma. Pański przypadek zadaje temu co prawda kłam, ale jak rozumiem jest to przypadek raczej jednostkowy, jest to przypadek wyjątkowy. No póki co nie słyszałem sytuacji, sam pracuję w miejscu państwowym na uniwersytecie i nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby właśnie tego typu przymus, jakikolwiek przymus był stosowany. Dlatego chcę raz jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że po pierwsze prosiłbym, żebyśmy może nie podejmowali tego tematu w sposób zbyt analityczny, bo wymagałoby to na pewno osobnego spotkania i nie wiem, czy na jednym spotkaniu by się skończyło, ale wracając do tego łącznika, jakim jest świat po 78 roku, który powiedzmy był światem przywróconej wolności, dzisiaj mamy ten świat na pewno zagrożonej wolności ze względów epidemiczno-politycznych, ale no nie poszedłbym tak daleko, żeby stwierdzić, że w tym świecie wolność została już całkowicie zabrana. Jeżeli mamy to poczucie wolności i mamy potrzebę tej wolności w sposób bardziej mocno wyrażony, to powiedziałbym, jest to także konsekwencja tego rozbudzenia wartości wolności, jaka dokonała się po 78 roku za sprawą Jana Pawła II.
13 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Katarzyna i dzwonię z Trójmiasta. Z takiej wsi pod koło Pruszcza Gdańskiego, Rotmanka się nazywa. Ja chciałam powiedzieć, chciałam dać takie, znaczy do audycji, do tematu, jak się zmienił świat po 1978 roku. Chciałam powiedzieć, że Jan Paweł II święty Jan Paweł II dał mi nadzieję do tego, aby moja rodzina była, że możemy być święci. Że powiedział, że każdy ma swoje, w życiu ma swoje Westerplatte i z którego nie możemy zdezerterować. I te jego słowa stały się mottem mojego życia. Ja jestem już 33 lata po ślubie, jestem babcią. Jestem w trudnym małżeństwie, bardzo trudnym. I wielokrotnie nasze małżeństwo przeżywało kryzysy. I nauczanie Jana Pawła II, który kochał rodzinę i wierzył niewzruszenie w rodzinę. Jego nauczanie, jego słowa stały się tym, co zbudowało naszą rodzinę. Tak mogę powiedzieć. Zbudowało naszą rodzinę. Mogę też powiedzieć, że jego encyklika Evangelium Vitae była powodem urodzenia się naszych dwóch synków. Jasia, który ma teraz 9 lat, i Frania, który ma 12 lat. Stałam się obrończynią życia. Trafiłam na kapłanów, którzy też ukochali nauczanie, ukochali Jana Pawła II, byli też obrońcami życia, którzy pokazali mi, jak piękne może być życie z Bogiem. Także mogę powiedzieć, że Jan Paweł II, mój świat, mogę powiedzieć tylko w tej małej, takiej no makroskali, mikroskali właściwie, że mój świat zmienił się zupełnie i nie wiem, mogę powiedzieć, kocham Jana Pawła II, jest moim ojcem duchowym i tak już zostanie. I tak już zostanie. Dziękuję. Przepraszam za, jestem bardzo wzruszona, poruszona i przepraszam za nieskładność mojej wypowiedzi. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Katarzyna, a my z serca dziękujemy za Pani świadectwo i za Pani życie i za te rzeczywistości, które dzieją się w Pani życiu za wstawiennictwem Ojca Świętego Jana Pawła II i ten przykład również brania z jego nauczania garśćmi i aplikowania tego w codzienności życia. Bóg zapłać za to piękne świadectwo, czasem niełatwe, niełatwe, ale jakże wymowne. Bardzo za to, Pani Katarzyno, dziękujemy. Bóg zapłać. Księże profesorze, prosimy.
Dołączam się do tych podziękowań najszczerszych i najszczerzej Ojca Dawida. To przepiękne słowa, które dobrze, że padają może właśnie teraz, pod koniec już naszego spotkania, bo one pokazują nam to, co było najistotniejsze faktycznie w pontyfikacie świętego Jana Pawła II i to, co jest bezcennym darem, który, trzeba w to wierzyć, zmienił i zmienia świat mimo wszystko, mimo tych wszystkich pesymistycznych konstatacji, które tutaj padały także z moich ust. Myślę, że Pani przywróciła nam nadzieję, którą Pani sama odczytała, że
możemy być święci. Nadzieja, że możemy być święci. Jan Paweł II uczył nas wielokrotnie, w wielu słowach, ale między innymi przypominał w Gorzowie w 97 roku: nie lękajcie się świętości. Nie lękajcie się świętości. To programowe wołanie nie lękajcie się dopełnił tym słowem świętość. Nie lękajcie się świętości. I pokazywał, że dzisiaj właśnie ta świętość może być realizowana w wymiarze codzienności, w różnych naszych sektorach pracy, przede wszystkim w życiu rodzinnym, w życiu domowym. Wielkie serdeczne podziękowanie za to przywołanie tego fundamentalnego wymiaru i tego, że oczywiście świętość nie jest sprawą łatwą, że na pewno wymaga wielkiego wysiłku. Ale właśnie takiego wysiłku, który jest do podjęcia. Znowu pani przypomniała te słowa Ojca Świętego właśnie z Westerplatte. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. No właśnie, i rzecz tylko w tym, żebyśmy odkrywali w sobie to Westerplatte, ten porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. To jest rzecz fundamentalnie ważna, to jest przesłanie, które myślę, że powinno w nas wybrzmiewać. Pani wspomniała o tym mikroświecie, ale zauważmy, że ten mikroświat jest decydujący. Ten mikroświat jest decydujący. Jeżeli potrafimy zmienić ten mikroświat, jakim jest moje osobiste życie, jakim jest życie mojej rodziny, moich najbliższych, to jest jedyny trwały zalążek przemiany całego świata, całej rzeczywistości. I dlatego tutaj warto się po prostu starać. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo. I tylko jedno takie małe zastrzeżenie. Pani przemiły, bardzo młody głos absolutnie jakoś nie koresponduje z tym stwierdzeniem, że to już 33 lata po ślubie i że to jest głos babci. Z tym miałem jedynie jakiś problem, słuchając pani wypowiedzi.
20 minut, 21 minut po 23. Czas szybko leci. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, halo. Prosimy o wyciszenie radia odbiornika.
Niech będzie po formie Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No tak pojemny temat państwo wybrali dzisiaj do audycji.
Witamy bardzo serdecznie. Mamy przyjemność.
Wiesław z Pietrowic Głubczyckich.
Zapraszam, panie Wiesławie.
No, temat jest potężny, bardzo, bardzo pojemny. Dlatego no nie wiadomo, jak się do niego odnieść, z której strony, bo po roku 78 pontyfikat świętego Jana Pawła II no tak wiele ma odniesień, tak, do sytuacji i na świecie wtedy, w tamtym czasie i teraz po tylu latach naszych doświadczeń, to co obserwujemy, świat pędzi w tempie szalonym ku jakiemuś zatraceniu, a my się trzymamy jednak tego, co nam w swoim dziedzictwie pozostawił Ojciec Święty i no jest kwestia tylko odniesień jakiejś skali, tak? Jeśli nawet tak historycznie podejdziemy do tematu, to przecież nie ulega wątpliwości, że zasługą naszego papieża jest było to, że jednak świat, a zwłaszcza ten dotyczący Europy, powiedzmy tej środkowo-wschodniej, no jednak się diametralnie zmienił, kiedy przywołamy tamten czas i tamtych polityków ważnych, którzy mieli wpływ na dalsze losy świata czy Europy. Myślę tutaj o prezydencie Reaganie, czy o Gorbaczowie i o Pierestrojce, i o tych wszystkich procesach, o naszej solidarności, naszym przechodzeniu z tamtego systemu komunistycznego, socjalistycznego, no, do czasów wolności, ale przecież papież wyraźnie podkreślał i wskazywał, że wolność musi kosztować, tak? I to wszystko się tak bardzo, bardzo zmienia na naszych oczach. Niektórzy są pewnie sfrustrowani, że te owoce nie są tak widoczne na co dzień i ten ten świat dookoła nas, ten bliższy się tak bardzo, bardzo zmienia, ale przecież ja myślę sobie, że jeśli weźmiemy pod uwagę to, do ilu ludzi docierał Jan Paweł II, tak? Jeżeli pomyślimy, jaki to był niezwykły pontyfikat, kiedy on no, podróżował do 200 krajów ponad, tych pielgrzymek było ponad 100 jego apostolskich i w samych Włoszech tylko 150. Te cyfry same mówią za siebie, z iloma ludźmi on się spotykał. A jeśli dodamy do tego, ilu ludzi przybywało do Watykanu, do Rzymu, żeby z nim się spotkać. I teraz, kiedy to odniesiemy do takich jednostkowych doświadczeń, no to przecież dobro, które z tego wyniknęło, jest olbrzymie. To każdy mógłby mówić o sobie. Ale jeśli do dzisiejszego dnia się odniesiemy, no przecież ja sobie pomyślałem od razu, że w tych dniach ostatnich, dzisiaj inauguracja roku akademickiego w Toruniu, no przykład piękny i to, że ksiądz profesor dzisiaj zaproszony do studia, do rozmów i nowy kierunek, tak, już odnoszący się konkretnie do nauczania, do dzieła, które pozostawił Jan Paweł II, no to piękna inicjatywa, ale też byłem w Sosnowcu dwa dni temu na pięknym wydarzeniu kulturalno-religijnym. Tam przypomniano księdza Franciszka Blachnickiego, sługę Bożego i ten piękny tłum ludzi i młodych z dzieła Nowego Tysiąclecia z fundacji i ludzi zaangażowanych w ruch Światło Życia. Przecież takich wspólnot, takich ruchów w Polsce jest cała masa. I pomyślmy sobie tylko tyle. No w którym miejscu bylibyśmy, gdyby nie Jan Paweł II? Tak pomyśleć, tak? Czy byśmy się ostali w takiej postaci, w jakiej teraz jesteśmy? Myślę tutaj o kościele naszym polskim także, że przecież tak narzekamy, tak utyskujemy na różne sytuacje bieżące, ale przecież pomyślmy sobie, gdyby nie spuścizna na Pawła II, gdyby to, co on po sobie pozostawił, tak, ten duch, który jednak wstąpił na naszą ziemię i odnowił jej oblicze. Pomyślmy tylko, no to jest kwestia wyobraźni, co by było, gdyby nie było świętego Jana Pawła II, tak? Jeśli odniosę to do siebie, to na pewno jestem przekonany, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ja też ze swoją rodziną. Moje wnuczęta wróciły wczoraj z wycieczki do Krakowa. Były gdzie? No pytałem, czy były na Wawelu? Nie, tym razem nie. Byliście w sukiennicach? Tym razem nie. A gdzie byliście? W Łagiewnikach. Kilka godzin w Łagiewnikach. Stamtąd wróciły dzieci bardzo ubogacone. Więc myślę sobie, a to dzieło do kogo? No Jana Pawła II i wielu, wielu ludzi, którzy za jego natchnieniem zrobili rzeczy kolosalne, potężne, bez których trudno sobie wyobrazić naszego życia, naszej ojczyzny kochanej i tego świata. Dziękuję. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Wiesławie, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Księże profesorze, prosimy o odniesienie się i o słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu bardzo. Myślę, że w jakimś stopniu to zabrzmi trochę patetycznie, ale bardzo prawdziwie Pan Bóg pisał scenariusz tego naszego dzisiejszego spotkania. Rozpoczęliśmy od przywołania tego wszystkiego, co jest wielkim dokonaniem świętego Jana Pawła II. Przypomnieliśmy te przemiany, które dokonały się w świecie, w Kościele, w Polsce. Mówiliśmy o jego wielkich ideach, wielkich tematach teologicznych. Mówiliśmy o wielkich dokumentach. Oczywiście wszystko to jest bardzo fragmentaryczne. I z jednej strony, kiedy stajemy w obliczu ogromu tego pontyfikatu, to i tych przemian, których doświadczyliśmy, przemian, które wiązały się między innymi z poczuciem dumy, takiej autentycznej dumy przynależności nie tylko do narodu polskiego, ale także przynależności do Kościoła, to właśnie dzisiaj wydaje się niejednokrotnie, że coś utraciliśmy. Potraktuję to właśnie króciutko tylko w kategoriach tego poczucia dumy. Dzisiaj często chyba wielu z nas czuje się jakby zakłopotanych, zawstydzonych przynależnością do Kościoła, bo bywamy tutaj sadzani na ławie oskarżonych. I to wszystko nam pokazuje, że coś w nas jakby zostało utracone, coś przeminęło. Ale na szczęście właśnie pod koniec naszych rozmów padły dwa niezwykle ważne głosy. Jeden głos, który pokazał nam, przypomniał, to wezwanie papieża: nie lękajcie się świętości. Brońcie Westerplatte, ono jest waszym zadaniem. Każdy z was ma swoje Westerplatte, które trzeba obronić. I to jest zadanie, które stoi przed nami.
piękne i bardzo cenne było to przypomnienie, że ta zmiana powinna rozpoczynać się w naszym życiu osobistym, w tym mikroświecie, bo tylko wtedy będziemy zdolni ocalić cały świat. I drugie przypomnienie, które kończy nasze rozmowy, to właśnie głos Pana, który z jednej strony stawia pytanie retoryczne, w którym miejscu bylibyśmy, gdyby nie właśnie święty Jan Paweł II. A jednocześnie po tym pytaniu retorycznym przychodzi wymienienie żywych pomników świętego Jana Pawła II, Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Idzie przypomnienie przeżycia tego pontyfikatu we własnej rodzinie, we własnym małżeństwie. To jest rzeczywiście bezcenne doświadczenie i przypomnienie ponownie tego, że dzięki Janowi Pawłowi II żyjemy w innej Polsce, żyjemy w innym świecie, ale przede wszystkim jesteśmy innymi ludźmi. Myślę, że kiedy właśnie zastanawiamy się nad tą zmianą świata po 16 października, musimy sobie to pytanie przetransformować na pytanie, jak ja się zmieniłem po 16 października. To jest pytanie, które dotyczy przede wszystkim nas, którzy byliśmy świadkami tego pontyfikatu, ale ono powinno też dotykać tych, którzy nie mieli tego szczęścia żyć w czasie pontyfikatu, ale mogą czerpać z tego nauczania. I wreszcie myślę także bardzo istotna, sądzę, że myśl bardzo istotna, która gdzieś tutaj się także przejawiła w wypowiedzi bodajże pani Elżbiety z Warszawy. Potrzeba rzeczywiście zgłębiania tego nauczania. Proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy sobie no bardzo prosto, to nauczanie jest przeogromne i gdybyśmy nawet sobie zadali takie postanowienie, niekoniecznie wielkopostne, ale właśnie październikowe, że na przykład codziennie będziemy czytali po 10 stron tego nauczania, to naprawdę zajęłoby to nam sporo czasu. To jest kilkadziesiąt tomów nauczania świętego Jana Pawła II, a przeczytać je, zrozumieć, przyjąć w swoje życie, to jest zadanie oczywiście ogromne, ale warto sięgnąć, tak jak tutaj też padło to stwierdzenie, warto sięgnąć chociażby do tego nauczania, które nas najbardziej bezpośrednio dotyczyło. Nauczania związanego z pielgrzymowaniem do Polski. Znajdziemy w nim bardzo wiele bezcennych wskazań. Kończy się powoli rok 2021 i dlatego raz jeszcze ośmielę się zachęcić państwa i siebie samego także do ponownej lektury dekalogu, który zostawił Jan Paweł II 30 lat temu. Przekonajmy się, jak bardzo te słowa są aktualne, jak bardzo te słowa są potrzebne w wymiarze społecznym, ekonomicznym, politycznym, ale także rodzinnym, także osobistym. Jan Paweł II mówił na początku tamtej pielgrzymki w Koszalinie 10 prostych słów Boga. Od tych słów zależy przyszłość świata, Europy, Polski, każdego człowieka. Od tych słów Boga zależy przyszłość świata, ale od tych słów, które papież nam zostawił jako interpretację tego dekalogu, także zależy przyszłość Polski, Europy, Kościoła, świata, a przede wszystkim każdego z nas. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Bóg zapłać, to my serca dziękujemy księże profesorze za spotkanie, za to, że mogliśmy wspólnie w tym szczególnym dniu 43. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża 264. ojca świętego w historii Kościoła, który przybrał imię Jan Paweł II, przypominać sobie tę sylwetkę, tę postać, przypominać sobie tą wielką, wielką spuściznę, którą nam pozostawił i daj Panie Boże, aby to spotkanie także było dla nas pewnego rodzaju inspiracją do tego, aby samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie, co zmieniło się w moim życiu po 1978 roku, jeśli dane mi było urodzić się przed tym rokiem, a z drugiej strony także inspiracją do tego, aby sięgnąć po nauczanie Ojca Świętego, i aby to nauczanie zmieniało nas dziś, teraz i na przyszłość. Tak, abyśmy potrafili żyć tak, aby nie zawstydzać.
Ojca Świętego Jana Pawła II. Przywołujmy jego wstawiennictwa na nasze dziś, na naszą przyszłość. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, był naszym gościem. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.
Podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy za współtworzenie, za aktywność dzisiejszą, jakże tutaj telefony cały czas nam rozbrzmiewają. Widać, że temat jakże żywy, jakże poruszający nas. Za wszystkie telefony bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy wsłuchiwali się w nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję.